Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Szczerbiec to tytuł kolejnego odcinka naszego podcastu. Do rozmowy na temat tego niezwykłego miecza zaprosiłem pana Krzysztofa Czyżewskiego, który jest kustoszem, kuratorem zbiorów militariów w Zamku Królewskim na Wawelu. Dzisiaj spotykamy się na Wawelu ponownie z panem Krzysztofem Czyżewskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tym razem spotykamy się po to, żeby porozmawiać o jednym z najcenniejszych przedmiotów, które znajdują się w skarbcu tutaj Zamku Królewskiego na Wawelu, czyli o szczerbcu. To jest miecz, który był własnością Bolesława Chrobrego, tak niesie wieść.
Można powiedzieć, że stosując pewne kryteria historyczne i także artystyczne, ale kryteria historyczne są tutaj na pierwszym planie, to szczerbiec jest właściwie najważniejszym zabytkiem w zbiorach wawelskich. No, można by nawet się zastanawiać, czy z punktu widzenia historyczno-symbolicznego nie jest to w ogóle najważniejsze insygnium, najważniejszy znak polskiej suwerenności i niepodległości, zachowany, znany i podziwiany przedmiot, który nie stracił właściwie na aktualności. On zmieniał swoje znaczenia, ale tak jak powiedziałem, poprzez swoją rozpoznawalność i poprzez jednoznaczny związek z I Rzeczpospolitą, z okresem rozkwitu Rzeczpospolitej, także dzisiaj używany w różnych kontekstach politycznych. Nie można zapominać, że miecz Chrobrego, szczerbiec, pojawia się w XX, a nawet XXI wieku w kontekście różnych ugrupowań politycznych, ale także pojawia się w czasie II wojny światowej jako nazwa jednego z oddziałów AK. Tak więc tutaj można by wskazywać wiele sytuacji współczesnych, w których szczerbiec jako ważny punkt odniesienia się pojawia. Na szczerbiec możemy patrzeć tak jak na każdy przedmiot stanowiący ślad przeszłości w bardzo różny sposób. Możemy go różnie naświetlać. Takie oświetlanie raz z tej strony, zarówno w sensie dosłownym, jak i w sensie przenośnym, przynosi zupełnie nowe obserwacje. No a z tych obserwacji można stworzyć pewną opowieść o tym przedmiocie, opowieść bardzo złożoną. Tak jak pan wspomniał, no mówimy o przedmiocie, o mieczu, czyli o broni, która należy do takiej kategorii bardzo specyficznej, co do której pojawiają się zarówno teorie naukowe, jak też legendy. W przypadku szczerbca legenda miała znaczenie zasadnicze. Otóż w przeszłości legendy nie tylko to, że były traktowane jako realne narracje historyczne, jakbyśmy to dzisiaj określili, ale te legendy budowały znaczenia. To na legendzie opierały się znaczenia przypisywane różnego rodzaju przedmiotom. Wśród tych przedmiotów była również broń. Broń w pierwszym, można powiedzieć, takim skojarzeniu wiąże się ściśle z wojną i tylko z wojną, ale to jest wizja broni nierealistyczna. Ona nie uwzględnia całego kontekstu wojny, całego kontekstu władzy, bo oczywistym atrybutem władzy jest militarna potęga, militarna moc. Generalnie rzecz ujmując, trzeba widzieć broń tę dawną, tę broń z przeszłości zgromadzoną w muzeach, jako część szeroko rozumianej kultury. Otóż oręż pojawia się w bardzo wielu okolicznościach pozawojennych, gdzie służy manifestacji potęgi państwa, potęgi zwierzchnika tego państwa, czy to cesarza, czy to króla, czy księcia, czy jakiegokolwiek innego przywódcy. I tutaj dochodzi do głosu jeszcze jeden aspekt, mianowicie sfera wojny, sfera wojskowości, sfera sprawowania władzy, rzecz ujmując, wiąże się od najdawniejszych właściwie czasów. No, oczywiście nie potrafimy nic konkretnego powiedzieć o początkach ludzkości pod tym względem, ale jeśli już mówimy o kulturach starożytnych, to jedną z cech tych kultur było ścisłe powiązanie sfery sprawowania władzy, sfery militarnej ze sferą sakralną. I w przypadku Szczerca mamy do czynienia właśnie z takim powiązaniem, ponieważ legenda, o której pan wspomniał, taka legenda podstawowa, ta zasadnicza legenda, która otaczała Szczerbiec, to była legenda o pochodzeniu nadprzyrodzonym tej broni, a mianowicie wskazywano, że Bolesław Chrobry otrzymał ten miecz, ten oręż z nieba od anioła.
Tu tak oczywiście... właśnie czytamy w Kronice Wielkopolskiej. Miał on otrzymać od anioła miecz, którym z pomocą boską zwyciężał wszystkich swoich przeciwników. Ten miecz aż do dziś przechowuje się w skarbcu kościoła krakowskiego. Królowie polscy, wyruszając na wyprawy, mieli zwyczaj nosić go i zawsze z nim triumfowali nad wrogiem. Miecz króla Bolesława, dany mu przez anioła, nazywa się Szczerbiec. Dlatego, że na wezwanie anioła, przybywszy na Ruś, pierwszy uderzył nim w złotą bramę, która zamyka gród kijowski. Od tego uderzenia miecz poniósł niewielką stratę, którą w polskim zwie się Szczerba, stąd nazwa Szczerbiec.
Świetnie, że pan przytoczył ten tekst, wiele już nie trzeba tutaj mówić. Mamy tutaj dwa wątki. Pierwszy.
Bo mamy dużo informacji na
tak,
temat
tak,
tego miecza.
Tak, tak, tak. Pierwsza informacja to jest właśnie ta o pochodzeniu nadprzyrodzonym, a druga to jest geneza nazwy. W każdym razie powszechnie przyjęta od wieków, mówimy tutaj o źródle, o wczesnej metryce i tak przez stulecia Szczerbiec był traktowany właśnie jako miecz nadzwyczajny, pamiątka wielkiego triumfu polskiego oręża, polskiego księcia nad wrogiem.
A kto był tym aniołem w takim razie, Otton III?
Tutaj już tak daleko nigdy w przypadku Szczerbca tradycja nie sięgała. Źródła historyczne nie pozwalają na łączenie Szczerbca z znanym aktem przekazania insygniów Bolesławowi Chrobremu przez Ottona III przy grobie świętego Wojciecha. Akurat o mieczu wzmianki żadnej nie ma. Natomiast trzeba tutaj wprowadzić pewne zastrzeżenie. Otóż w źródłach pojawiają się dwaj Bolesławowie zamiennie. Część z przekazów tych legendarnych mówi o zdobyciu i o zaznaczeniu swojego panowania nad Kijowem przez Bolesława Chrobrego. Ale wchodzi w rachubę również i pojawia się w źródłach Bolesław zwany Szczodrem, inaczej Śmiałym, który także przeprowadził wyprawę, skuteczną wyprawę na Ruś i także dotarł do Kijowa. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że ten wątek legendarny niejako się rozdwaja, nie jest jednoznaczny.
No tak mówi o mieczu Bolesława, a nie...
Tak, to jest jeden i drugi Bolesław wchodzi w rachubę, tak. Natomiast realne początki miecza zwanego Szczerbcem są oczywiście już od bardzo dawna, bo od XIX wieku przedmiotem badań historycznych i historyczno-artystycznych. Już w XIX wieku zdawano sobie sprawę z tego, że nie jest to miecz z przełomu X-XI wieku. Natomiast już w XIX wieku miecz koronacyjny królów polskich, zwany Szczerbcem, został zaliczony do grupy najbardziej elitarnych, najcenniejszych pod względem historycznym i pod względem artystycznym mieczy zachowanych z czasów średniowiecza. Może trochę historię w tej chwili zaczynamy od środka albo trochę od końca, ale warto wspomnieć o tym, że refleksja naukowa nad Szczerbcem stała się możliwa wówczas, kiedy on się realnie pojawił na publicznym pokazie, i to bardzo znaczącym, a mianowicie na wystawie światowej w Paryżu. Wtedy stanowił własność jednego z największych kolekcjonerów rosyjskich, którego kolekcja po zakupie przez dwór carski stała się podstawą kolekcji Ermitażu w zakresie rzemiosła artystycznego średniowiecznego. Otóż na tej wystawie światowej Szczerbiec został wystawiony jako miecz niewątpliwie średniowieczny i niewątpliwie związany z wojnami krzyżowymi. Otóż to jest taki wątek, który umyka świadomości, można powiedzieć, polskiej, ponieważ my go jednoznacznie kojarzymy z naszą narodową historią od koronacji Władysława Łokietka, ale w literaturze pojawia się nieustannie kwestia, dla kogo, w jakich okolicznościach i gdzie miecz został wykonany. I nieustannie pojawia się właśnie ten wątek. Wątek wojen krzyżowych, wątek zakonów rycerskich. Otóż wtedy, kiedy miecz został wystawiony publicznie, no na tak ogromnej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, imprezie międzynarodowej, jaką była wystawa paryska, i kiedy miecz opublikowano, kiedy jego wizerunki opublikowano, kiedy pojawiły się inseraty prasowe, wtedy pojawiła się szersza dyskusja, zarówno na gruncie europejskim, jak i na gruncie polskim. Otóż w Polsce właściwie najbardziej interesowano się tym, czy jest to rzeczywiście nasz Szczerbiec. Czy to jest nasz miecz koronacyjny ze skarbca koronnego, który został zrabowany przez Prusaków w 1795 roku i zniknął z pola widzenia. Nie wiedziano, co się z nim stało. Podobnie jak też i nie kojarzono dziejów zrabowanych w skarbcu koronnym koron, jabłek i bereł królewskich. Trzeba pamiętać o tym, że dokumenty dotyczące zniszczenia przez Prusaków tego zespołu insygnialnego zostały ujawnione dopiero w XX wieku, dopiero w okresie międzywojennym. A więc nie bardzo było wiadomo, czy Szczerbiec dzieli losy, nieznane losy insygniów koronacyjnych, to znaczy koron, bereł i jabłek, a mówiąc dokładniej korony tak zwanej Chrobrego oraz przynależnej do tej korony pozostałych insygniów, czy też uległ zniszczeniu. Mówiąc prawdę, to było zaskoczenie dla opinii publicznej w Polsce, że Szczerbiec przetrwał. Jakkolwiek głosy były podzielone wówczas, część dziennikarzy, część literatów, część historyków, którzy zajęli się mieczem, uznała, że to jest Szczerbiec. Inni uznali, że to może być kopia Szczerbca, a inni uznali, że to jest prawdopodobnie miecz z historią Polski nie mający nic wspólnego. Niewątpliwie punktem odniesienia w przypadku Szczerbca w ówczesnym stanie, w takim stanie, w jakim wówczas był prezentowany, był herb. Herb Królestwa Polskiego, nie ulega wątpliwości, orzeł srebrny na czerwonym tle z koroną na głowie. Otóż jak my dzisiaj wiemy, to był przeniesiony wtórnie z niezachowanej, zniszczonej pochwy na głownie. Tarcza herbowa prawdopodobnie jeszcze XIV-wieczna. Być może pochodząca z pochwy wykonanej na pierwszą koronację w katedrze krakowskiej, czyli na koronację Władysława Łokietka 20 stycznia 1320 roku, ale oczywiście tego tak dokładnie nie możemy stwierdzić. Forma tego herbu wskazuje na wiek XIV. No i to był przede wszystkim dowód dla tych, którzy uznawali Szczerbiec za miecz koronacyjny królów polskich. Trzeba pamiętać o tym, że właściwie nie bardzo znano ikonografię historyczną Szczerbca wówczas. Tak naprawdę można powiedzieć, że dostępny był obraz przedstawiający Bolesława Chrobrego, wyimaginowany portret Bolesława Chrobrego autorstwa Marcella Bacciarellego, który był umieszczony w gabinecie marmurowym Zamku Królewskiego w Warszawie. Ale trzeba też pamiętać, że ten obraz był, no nie był powszechnie dostępny. Ale powiedzmy, że to był taki wizerunek, który powstał jeszcze w końcu XVIII wieku. Był autorstwa malarza, który oryginalną koronę tak zwaną Chrobrego ze skarbca koronnego oraz oryginalny szczerbiec widział. Tak więc te atrybuty władzy Bolesława Chrobrego były wykonane na podstawie szkiców z natury. Natomiast miecz w XIX wieku otrzymał nową pochwę w stylu historycznym, nawiązującym do średniowiecza. Bardzo bogato był ozdobiony niellem w nawiązaniu do dekoracji na rękojeści. I został opatrzony całym szeregiem łacińskich napisów.
Co to jest to nielle?
Niello to jest technika zdobnicza. Wykonuje się ją w ten sposób, że w metalu, w złocie czy w srebrze, może też być mosiądz albo miedź, rytuje się ornament czy jakieś wizerunki, a następnie zapuszcza się czarną pastą. Czarną pastą, która po poddaniu całości, całego przedmiotu podgrzaniu, ona łączy się z podłożem i to jest bardzo trwały sposób dekoracji, bardzo charakterystyczny, no bo rysunek jest zawsze czarny na polerowanym albo matowym, ale w każdym razie metalicznym tle. Tak więc rękojeść szczerbca wykonana ze srebra platerowanego złotem, pokrywa dekoracja niellowana. I w XIX wieku dodano pochwę w tym samym stylu, w nawiązaniu do dekoracji rękojeści tak pod względem stylowym, jak i pod względem technologicznym, jak i pod względem, można powiedzieć, literackim. Ponieważ na samej rękojeści szczerbca mamy szereg inskrypcji, oprócz różnego rodzaju symboli, zasadniczo to są symbole ewangelistów towarzyszące wizerunkowi baranka Bożego, który po prostu obrazuje Chrystusa, jest personifikacją Chrystusa. I oprócz specyficznych monogramów, no ale monogramy to już jest pismo, to mamy rozwinięty cały program literacki. I ten program literacki został jakby wzbogacony o kolejne inskrypcje, które niejako potwierdzały pochodzenie tego miecza z kręgu właśnie zakonów krzyżowych. Jakie zakony krzyżowe wchodzą w rachubę? Otóż już w końcu XIX wieku pierwszy właściwie taki poważny monografista szczerbca, Jan Nepomucen Sadowski, postawił tezę, która z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, takiego poczucia, takiego prostego poczucia patriotyzmu jest niewygodna. Mianowicie postawił tezę, że szczerbiec powstał w kręgu zakonu Najświętszej Marii Panny domu niemieckiego, czyli krzyżaków, znanych niechlubnie w Polsce. Natomiast ta wersja, która nie bardzo się przyjęła w polskiej literaturze, pojawiła się, ale w innym wariancie, w monografii autorstwa znakomitego, nieżyjącego już bronieznawcy i historyka sztuki, Zdzisława Żygulskiego juniora. Otóż profesor Żygulski wrócił do tezy o pochodzeniu miecza z kręgu zakonów rycerskich, ale zmodyfikował ją. Uznał mianowicie, że miecz musiał powstać, to jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia dzisiejszej kultury masowej, teza, a mianowicie w kręgu zakonu templariuszy. Tak więc, jeżeli dodamy do tego jeszcze badania przeprowadzone przez grupę bronioznawców i metaloznawców historycznych technik opracowania stali, żelaza, którzy stwierdzili, że w swoim tekście, w takim tekście opublikowanym w języku polskim, w języku angielskim, dostępnym powszechnie w tej chwili online, ten tekst ukazał się w takim czasopiśmie internetowym Gladius. Zachęcam do lektury zainteresowanych. Otóż jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pojawiają się w tym tekście zresztą także i w innych opracowaniach, sugestie związków naszego miecza, formalnych związków. Mówimy tutaj o kształcie rękojeści zasadniczo, z zabytkami z kręgu hiszpańskiego, z kręgu kultury iberyjskiej, no to rzeczywiście teoria o związku początków miecza, o fundacji miecza w kręgu, który charakterystyczny jest dla okresu wojen krzyżowych, no to rzeczywiście zakon krzyżacki, zakon templariuszy doskonale się w te badawcze teorie albo przeczucia, bo czasem mamy do czynienia nie z realnymi, mocnymi argumentami, tylko z pewnym poczuciem bliskości, na przykład właśnie kształtu miecza, zawartości inskrypcji do kultury z tego kręgu, no to rzeczywiście musimy poważnie traktować możliwość powstania miecza na potrzeby kogoś znaczącego, przynależącego do zakonu bądź to krzyżaków, bądź to templariuszy, a może joannitów, bo jeszcze wchodzi w rachubę i ten krąg zakonów rycerskich. A przecież nie można zapominać, że w Polsce osiedli i założyli swoją właściwie też główną siedzibę rycerze Bożego Grobu, bożogrobcy, którzy w Polsce przyjęli od miejsca swojej głównej siedziby nazwę Miechowici, prawda? Więc mówimy tutaj o bardzo szerokim kręgu kultury, którym mamy do czynienia z przemieszaniem i połączeniem aspektów religijnych z aspektami wojennymi, prawda? Miecz, na którym mamy symbol Chrystusa, na którym mamy symbol ewangelistów, na których mamy litery alfa i omega, oznaczające początek i koniec, odnoszące się do Boga, który jest stworzycielem świata, jest początkiem świata i także wyznacza granice czasowe. Wie, kiedy nastąpi koniec świata. Więc ta symbolika, ten przekaz, który jest zawarty i ukazany w rękojeści szczerbca na obu stronach, na wersie i na rewersie, wpisują się, można powiedzieć, idealnie właśnie w ideę walki w imię Boże i za Boga, można powiedzieć, z tymi, którzy są wrogami Boga. Trudno tutaj bez cytowania już dokładnego bardzo inskrypcji przedstawić cały zestaw napisów, które są na rękojeści, ale możemy powiedzieć tak, że to zasadniczo są teksty dobrze życzące użytkownikowi tego miecza. Może nawet inaczej by należało to ująć. To nie chodzi o dobre życzenia. To są takie wezwania, to są takie krótkie formuły, które wręcz mówią o tym, że ten, kto będzie tego miecza używał, będzie miał powodzenie, ponieważ będzie miał błogosławieństwo Boga. I z jednej strony mamy teksty, które to wprost wyrażają, a z drugiej strony mamy takie fragmenty, które właściwie do niedawna były obiektem największego zainteresowania nie tylko historyków, nie tylko historyków sztuki, ale także badaczy kultury średniowiecznej szeroko rozumianej oraz magii. Otóż pojawiają się w inskrypcjach na szczerbcu zagadkowe słowa, które od bardzo dawna były uważane za imiona, dlatego że one są ułożone, można powiedzieć, winkrustowane, są częścią szerszej inskrypcji wskazujące na imiona Boga. I to są imiona zadziwiające. One brzmią bardzo egzotycznie. Co prawda, tak jak wszystkie inskrypcje na mieczu są zapisane alfabetem łacińskim, to ich brzmienie od dawien dawna, od właściwie początku, kiedy się zainteresowano szczercem jako zabytkiem średniowiecza, one były interpretowane jako boskie imiona hebrajskie. Czyli mielibyśmy do czynienia z hebrajskimi imionami Boga zapisanymi alfabetem łacińskim. Próbowano znaleźć źródła tych imion. Wskazywano różne możliwości odczytywania, dlatego że bardzo często inskrypcje średniowieczne po pierwsze są obarczone błędami, a więc tu może występować błąd w zapisie, ale druga sprawa, zapisy średniowieczne różnych tekstów pozałacińskich no są mocno przybliżone w brzmieniu do oryginału. Nie istniały zasady transkrypcji. Dzisiaj mamy nawet sposoby powszechnie przyjęte, międzynarodowe, prawda, zapisu, transkrypcji, różnych głosek, różnych brzmień, różnych wyrazów. Natomiast w średniowieczu nie było takich zasad. Wobec tego bardzo często w średniowieczu mamy do czynienia ze znacznym zniekształceniem oryginalnych tekstów, w tym także oryginalnych imion. Ale wydaje się, że ostatnie badania rozwiązują sprawę. Otóż równolegle i w Polsce, i w literaturze niemieckiej pojawiła się ta sama myśl, ta sama teza, ten sam pomysł na interpretację właśnie całego zespołu napisów z monogramów, bo na jednej stronie głowicy wieńczącej rękojeść pomiędzy literami, o których już wspomniałem, alfa, omega, jest taki trudny do interpretacji monogram złożony z litery C oraz litery T, czy też krzyża świętego Antoniego. Krzyż świętego Antoniego to jest, prawda, taki, który ma belkę pionową i poziomą umieszczoną na szczycie tej belki poziomej, prawda? Więc ona przypomina literę T. I to był problem dla kolejnych pokoleń badaczy, czy to rzeczywiście jest litera C i litera T, czy to jest forma abstrakcyjna przypominająca literę C połączona z krzyżem świętego Antoniego. Zresztą przypomnijmy, krzyż świętego Antoniego łączy się znowu z kręgiem Ziemi Świętej, szeroko rozumianej, z północną Afryką, prawda? Kojarzy się z Egiptem przede wszystkim, no bo święty Antoni był razem ze świętym Pawłem, byli pierwszymi pustelnikami. Więc kult świętego Antoniego wywodzi się, można powiedzieć, z Ziemi Świętej, szeroko rozumianej Ziemi Świętej. W każdym razie wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne rozwiązanie problemu inskrypcji i monogramów na mieczu koronacyjnym polskich królów jest takie. Mamy mianowicie do czynienia z tekstami o charakterze magicznym. To się nam może wydawać dzisiaj trochę dziwne, a jednocześnie nie dziwne, ponieważ dzisiejsza kultura staje się, jak to obserwujemy, coraz bardziej irracjonalna i myślenie magiczne charakteryzuje działania bardzo wielu osób, działania wręcz publiczne, prawda? Coraz częściej mamy do czynienia z doniesieniami o tym, że nawet politycy decydują się na różne kroki, zasięgając rady astrologów, a w każdym razie coraz częściej dowiadujemy się, że ludzie decydujący o świecie wierzą w zasady, które określamy mianem magicznych. Więc tym bardziej racjonalne jest uznanie w szczerbcu miecza, który jest opatrzony znakami magicznymi, tekstami magicznymi, a więc on sam staje się przedmiotem magicznym, nie tracąc nic z chrześcijańskiego charakteru. Bo też średniowiecze to jest epoka, w którym mamy do czynienia z myśleniem takim, w którym aspekt religijny i aspekt magiczny są trudne do rozdzielenia. Trzeba pamiętać o tym, że kolejne reformy Kościoła katolickiego, kolejne próby odniesienia do racjonalizacji, można powiedzieć, uzgodnienia ze współczesną nauką religii, polegały właśnie na tym, że starano się bardzo silnie rozgraniczyć religię od magii. Ale te usiłowania podejmowano wielokrotnie, ponawiano je, ale tak naprawdę zawsze w przypadku religii pojawia się pytanie o magię. Bo to jest chociażby ponawiane nieustannie w czasie kolejnych reform, w czasie kolejnych soborów, pytanie o kult obrazów, pytanie o kult relikwii. Jak wiemy, znaczna część chrześcijan odrzuciła kult relikwii czy kult obrazów, uznając je za albo zbliżone, albo wręcz tożsame z myśleniem magicznym, z magią po prostu, prawda? Z takim automatycznym powiązaniem przedmiotu, kości świętego, obrazu świętego z dobrym skutkiem, prawda? Takie myślenie, prawda, że ten przedmiot, ta relikwia, ten obraz nie są jedynie okazją do odwołania się do samego Pana Boga, do Jego sprawiedliwości, miłosierdzia i tak dalej, tylko mamy do czynienia z myśleniem niejako automatycznym. Mam relikwię? Będę miał powodzenie. Relikwia danego świętego zapewnia powodzenie w danej dziedzinie życia. Na wojnie, w handlu, czy w jakiejś innej dziedzinie. I to samo możemy powiedzieć o szczerbcu. Mamy przedmiot bardzo kosztowny, bo oprawiony w złoto. Przedmiot, który został poddany opracowaniu artystycznemu, któremu nadano sens poprzez zespół napisów i znaków, i ten miecz w rękach, nie wiemy, rycerza jakiegoś wysoko postawionego właśnie wśród templariuszy, wśród joannitów, czy wśród krzyżaków, a może jeszcze w jakimś innym, w innym kręgu działającego, daje powodzenie. Daje powodzenie. Tak należy to widzieć. Sprawa jest właściwie bardzo dobrze w tej chwili udokumentowana, ponieważ mamy zachowane liczne źródła, pisane, ale także ikonograficzne, które pokazują nie tylko ten sam sposób myślenia, konstruowania przekazu literacko czy inskrypcyjno-symbolicznego, jak na szczerbcu, ale mamy do czynienia dokładnie właściwie z tymi samymi formułami, dokładnie z tymi samymi, z pewnymi obocznościami, imionami, które się pojawiają właśnie na szczerbcu. Oraz mamy do czynienia z wręcz identycznym znakiem z połączoną literą C, z literą T czy z krzyżem świętego Antoniego. A więc w tej chwili można powiedzieć, że dzięki badaniom, szerokim badaniom nad kulturą średniowieczną, możemy wpisać szczerbiec właśnie w bardzo szeroko rozumianą kulturę średniowiecza, kulturę, dla którym charakterystyczne jest przemieszanie aspektu religijnego, chrześcijańskiego z magicznym.
No niesamowite te rzeczy, które pan opowiada, ale miecz nie był niezniszczalny, skoro się wyszczerbił już na samym początku.
Wyszczerbić się powinien, bo w ten sposób powstał ślad uderzenia. Jakkolwiek tak, no, naprawdę, tak naprawdę chodziło o zostawienie śladu właśnie na samej bramie. No bramy nie ma, prawda? Brama jest odtworzona, brama jest odbudowana. Słynna złota brama, więc nie sprawdzimy tego, ale tak naprawdę jesteśmy w kręgu pewnych toposów, prawda? Więc poważnie powinniśmy traktować sam przekaz, natomiast nie doszukiwać się już realnych aspektów tej legendy, znaczy nie przenosić jej do realiów historycznych.
No, oczywiście, no to jest taki tylko żart.
Tak jest.
Ale miecz możemy oglądać na Wawelu, w skarbcu. Od kiedy on jest tutaj u nas?
U nas to znaczy gdzie?
W Polsce.
To znaczy na ziemiach polskich, ponieważ miecz pojawił się niewątpliwie w kręgu książąt piastowskich już w XIII wieku. Jeśli mówimy o datowaniu na podstawie form artystycznych, to rzeczywiście sama stylizacja napisów, ale także stylizacja rysunków, czyli tych symboli ewangelistów w postaci baranka, pozwalają nam datować miecz na około połowę XIII wieku. Nie wiemy, w jakich okolicznościach miecz znalazł się w rękach księcia Bolesława z dynastii Piastów, ale nie Bolesława Chrobrego, no bo tu mówimy wyłącznie o legendzie. Natomiast na niezachowanej inskrypcji, która była zamontowana na mieczu, otóż problem polega na tym, że miecz nie tylko przetrwał do dzisiaj bez wtórnej, chociaż jeszcze średniowiecznej gotyckiej pochwy, ale też nie dotrwał do dzisiejszych czasów w postaci znanej z opisów historycznych i nie dotarł w postaci, którą znamy z najstarszych przekazów ikonograficznych, czyli z przełomu XVIII-XIX wieku. Otóż niestety nie zachowała się wmontowana poniżej rękojeści, umieszczona wzdłuż głowni tabliczka, płytka z napisem wskazującym, że ten miecz należy do księcia Bolesława. No i tu się zaczyna problem, bo oczywiście mówimy o którymś z książąt z dynastii Piastów, tylko nie wiemy którym. Nie mamy żadnego punktu zaczepienia, chyba że weźmiemy pod uwagę użycie szczerbca przez Władysława Łokietka, który pochodził z Piastów z linii kujawskiej. A więc ewentualnie można by tutaj typować książąt, którzy albo się w tej linii, że tak powiem, sytuują, albo łączą się jakoś właśnie z tą linią dynastii Piastów. Być może to był Bolesław zwany Konradowicem, ale to jest jedna z kilku możliwych hipotez, to jest jedna z kilku możliwych atrybucji. Tak więc, gdzie powstał szczerbiec? Do końca nie wiemy. Kiedy? W przybliżeniu w połowie XIII wieku. W jakich okolicznościach znalazł się, no nie w Królestwie Polskim, bo Królestwa Polskiego nie było, tylko w rękach jednego z książąt piastowskich, rządzących ziemiami, które kiedyś należały do królestwa, do państwa, do pierwszej monarchii piastowskiej. I tutaj dochodzimy do tego momentu dla szczerbca i jednocześnie dla Polski kluczowego, a mianowicie nie przesądzając w jakim momencie i w jakich okolicznościach miecz znalazł się w ręku Władysława Łokietka, to ten książę, prowadząc walkę o zjednoczenie królestwa, pod swoim berłem oczywiście, zdecydował o koronacji niezgodnie z tradycją w Krakowie, w katedrze krakowskiej, i jednocześnie to niewątpliwie on zdecydował o użyciu jako jednego z elementów zespołu insygniów koronacyjnych miecza, który dziś nazywamy szczerbcem. Trudno powiedzieć, jakie były podstawy tej decyzji. Być może po prostu jakość tego oręża, użycie złota w rękojeści, bogaty program inskrypcyjny, odniesienia do Boga jednoznaczne, baranek Boży, monogram, te litery alfa, omega, prawda, odwołania do Boga w treści poszczególnych fraz. One mogły zdecydować o tym, że Łokietek włączył ten miecz do zespołu insygniów. Oczywiście wszyscy kojarzymy insygnia królewskie jako koronę, berło i jabłko, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że już w średniowieczu nieodłącznym elementem zespołu insygnialnego był także miecz. Miecz, który pełnił bardzo ważną funkcję w czasie ceremonii koronacyjnej. Pamiętajmy o tym, że w czasie koronacji król otrzymywał sakrę, można powiedzieć na wzór kapłański. Ubrany był w szaty zbliżone do szat biskupich. I podstawowym, tym głównym elementem ceremonii koronacyjnej było namaszczenie świętymi olejami. Można powiedzieć, że nałożenie korony, wręczenie berła i jabłka było niejako przypieczętowaniem tego aktu namaszczenia. Namaszczenie było najważniejsze. Ale też po tym akcie wręczenia korony, jabłka i berła następował bardzo ważny moment. Mianowicie wręczenie miecza, który następnie król przypasywał do boku. Z każdą z tych czynności związana była modlitwa. Także z przypasaniem miecza. Otóż miecz w oczywisty sposób symbolizował obronę państwa, ale i chrześcijaństwa. W przypadku sakr dokonywanych w kręgu kultury chrześcijańskiej, koronacji kręgu kultury chrześcijańskiej, zawsze chodziło o obronę chrześcijaństwa. Król, zanim miecz przypasano mu do boku, mieczem zakreślał znak krzyża na cztery strony świata. A więc to jest także symbol panowania nad oddanym mu terytorium i znak pieczy wojskowej, można powiedzieć, nad owym terytorium. To znaczy miecz miał służyć obronie granic tego państwa, które królowi zostało powierzone. Tak więc mamy do czynienia tutaj z bardzo istotnym przekazem symbolicznym. Możemy sobie wyobrazić króla, który stoi przed ołtarzem głównym Katedry Krakowskiej i zakreśla właśnie ten znak krzyża, kreśli znak krzyża na cztery strony świata. To musiał być moment bardzo podniosły. Równie podniosły jak nałożenie korony i już we wszystkich insygniach królewskich król zasiadał na tronie z mieczem przy boku właśnie i wtedy odśpiewywano uroczyste Te Deum Laudamus. Król jawił się jako władca na podobieństwo kapłana, na podobieństwo biskupa i jednocześnie jawił się jako obrońca, rycerz. Przecież trzeba pamiętać o tym, że miecz do dnia dzisiejszego pozostaje symbolem kultury rycerskiej. Wszystkich wartości wiązanych z rycerskim etosem. A więc można powiedzieć, że król w koronie z berłem i jabłkiem, w płaszczu i dalmatyce, które były elementami stroju kapłańskiego i z mieczem przy boku ukazywał się w swojej złożonej naturze jako władca, zwierzchnik świecki państwa, ale jako ten, który władzę otrzymał od Boga, jest swego rodzaju kapłanem, jest zastępcą swego rodzaju Boga na ziemi i jednocześnie jest rycerzem, jednocześnie jest żołnierzem, wojownikiem. Mimo że król nie używał w czasie koronacji zbroi, to miecz wskazywał właśnie na ten jego aspekt żołnierski, wojskowy, czytaj rycerski. Tu jeszcze o jednej rzeczy warto wspomnieć. Niestety nie wiemy, czy szczerbiec kiedykolwiek był używany do pasowania rycerzy. Otóż w czasie ceremonii koronacyjnej król dokonywał, przynajmniej w czasie niektórych ceremonii koronacji królów polskich, odbywało się pasowanie uroczyste rycerzy. Tutaj nie mamy pełnej wiedzy, czy to był regularny zwyczaj związany ze wszystkimi kolejnymi koronacjami, czy tylko do pewnego momentu wykonywano ten zwyczaj. Ale to jest pytanie otwarte, czy w czasie tego obrzędu król używał szczerbca, czy też używał jakiegoś innego miecza. Bo też w skarbcu koronnym zachował się do końca XVIII wieku inny miecz, o którym wiemy z przekazów, że do tych ceremonii był używany, ale ten akt dokonywał się na drugi dzień po koronacji przed ratuszem krakowskim w czasie homagium, czyli w czasie uroczystego hołdu składanego przez poddanych królowi, uroczystej przysięgi. Wtedy król dokonywał mianowania tak zwanych rycerzy Złotej Ostrogi, to byli mieszczanie, którzy od tego czasu, powiedzmy, no, mogli czuć się szlachtą w pełni nie, ale w każdym razie mogli się czuć docenieni przez władcę i zaliczeni do takiego kręgu honorowej, można powiedzieć, szlachty, honorowego rycerstwa. Tak więc Szczerbiec od pewnego momentu był przechowywany, czyli od czasów Zygmunta I w skarbcu koronnym, wraz z drugim mieczem. One były zawsze razem przechowywane, obok siebie leżały. To był właśnie miecz legendarny Bolesława Chrobrego, zwany Szczerbcem, oraz miecz sprawiedliwości fundowany przez Zygmunta I, który później był używany do pasowania rycerzy. Mhm.
I ten miecz, który możemy oglądać w skarbcu, jest znaczy pozbawiony niektórych inskrypcji, które były wcześniej, tak?
Tak.
Które wiemy, że były, a ich już nie ma.
Pewnych elementów, na przykład bocznej płytki, bocznych płytek rękojeści, trzonu rękojeści nie ma. Jedna została zastąpiona później inną, a jednej po prostu w ogóle brakuje. No miecz przeszedł swoje koleje, prawda? W Polsce pojawił się ponownie po 1795 roku, czyli po rabunku, dopiero w roku 1924, to trzeba dopowiedzieć, prawda? Był wtedy w zbiorach już nie carskich, tylko w zbiorach Hermitażu Państwowego. Szczerbiec nie został zrabowany przez Rosjan. Szczerbiec został do zbiorów carskich zakupiony z rąk prywatnych. W związku z tym nie mógł podlegać rewindykacji na mocy zapisu w traktacie ryskim z 1921 roku. Na szczęście Rosjanie się wówczas zgodzili na zamianę.
Tak, czy więc Związek Sowiecki, tak?
To tak, wtedy... tak jest. Władze ówczesne zgodziły się na zamianę Szczerbca, na obraz pochodzący zresztą z kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jest dzisiaj w galerii Ermitażu. I Szczerbiec wrócił do Krakowa. To było dość oczywiste, że Szczerbiec musi się znaleźć na Wawelu. Pamiętajmy o tym, że komisja rewindykacyjna dokonywała podziału rewindykowanych, odzyskanych z Rosji przedmiotów, zabytków pomiędzy różne podmioty, można powiedzieć muzealne. Część zabytków znalazła się w Warszawie, no chociażby te, które związane były ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. To dość oczywiste. Część z tych przedmiotów zresztą pochodziła z Zamku Warszawskiego. Natomiast nie ulegało wątpliwości, że Szczerbiec musi wrócić na Wawel. Gdzie konkretnie? Wawel był wówczas odbudowywany. Nie możemy zapominać o tym, że Wawel był wtedy w trakcie odbudowy, rekonstrukcji i urządzania jako oficjalnej rezydencji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. My dzisiaj Szczerbiec kojarzymy jednoznacznie z wystawą, z tą ekspozycją, którą właśnie nowo otwieramy, która nosi tytuł Skarbiec Koronny w nawiązaniu do historycznego skarbca państwowego. Ale już przed wojną, mimo że nie istniał jeszcze Skarbiec Koronny jako ekspozycja muzealna, postanowiono go umieścić tam, gdzie przez setki lat był przechowywany. Czyli w pomieszczeniach użytkowanych jako skarbiec koronny, i znaleziono dla niego miejsce znakomite, mianowicie salę tak zwaną Jadwigi Jagieły, czyli salę, która powstała przed końcem XIV wieku, przed śmiercią Jadwigi, czyli przed 1399 rokiem, która swoją nazwę bierze stąd, że na sklepieniu widnieje herb Jagiellonów, podwójny krzyż odnoszący się do Władysława Jagieły, oraz herb Andegawenów, odnoszący się do królowej Jadwigi. To pomieszczenie wraz z sąsiednią gotycką salą, nazywaną przez nas dzisiaj Kazimierzowską, od czasów przebudowy renesansowej Zygmunta I stanowiły skarbiec koronny, zamknięty, udostępniany tylko wtedy, kiedy odbywały się koronacje i pogrzeby królewskie, kiedy wyjmowano odpowiednie insygnia, odpowiednie przedmioty, chorągwie oraz w czasie lustracji zarządzonej przez Sejm. A więc Szczerbiec wraz z tym drugim mieczem, o którym wspominałem, obok koron, jabłek i bereł, właśnie w sali Jadwigi Jagieły bądź w sali Kazimierzowskiej spoczywał do 1795 roku. Tak więc to jest szczególna rzecz, którą trzeba podkreślić. Mianowicie ten przedmiot, jak rzadko kiedy w Polsce, wrócił do miejsca, w którym historycznie był związany. Mamy bardzo mało przykładów przywracania przedmiotów, zabytków do miejsc, z których one pochodzą. A tutaj to się udało. Zaprojektowano wówczas ekspozycję bardzo oszczędną, powściągliwą, wręcz surową, ale niesłychanie wymowną. I to trzeba także powiedzieć, to jest bardzo ważne, a bardzo często się o tym zupełnie zapomina, że aranżacja sali Jadwigi Jagieły ze szczerbcem jako najważniejszym przedmiotem tam eksponowanym zmieniła się niewiele od roku 1930. Że tak jak wówczas uznano, że szczerbiec należy pokazać nie jako obiekt muzealny, używając technicznego języka, nie jako przedmiot do studiów historycznych czy artystycznych, tylko jako symbol i relikwię narodową. W związku z tym wystawiono szczerbiec poziomo w specjalnie zaprojektowanej brązowej, oszklonej szkatule, można powiedzieć. To była witryna z brązowymi okuciami i ustawiono tę witrynę na dwóch kolumnach romańskich, które Wawel zakupił. To są kolumny pochodzenia francuskiego, bardzo efektowne, o dekoracji geometrycznej. I te kolumny stały się podstawą dla szczerbca. Idealne są ze względu, można powiedzieć, na czas powstania. Idealne są ze względu na styl. Są romańskie, tak jak szczerbiec należy określać w kategoriach stylowych jako miecz z dekoracją romańską jeszcze. A co jest z punktu widzenia ekspozycyjnego równie ważne? One wynoszą szczerbiec na znaczną wysokość. Tu uprzedzam uwagi wszystkich, którzy chcieliby w Nowym Skarbcu oglądać szczerbiec bezpośrednio, mieć z nim bardzo bliski kontakt. Otóż utrzymaliśmy tę tradycję ekspozycyjną ze względu na wyjątkowy charakter tego przedmiotu, właśnie traktowanego jako symbol i relikwia narodowa. Tak więc w sali Jadwigi Jagieły niewiele się zmieniło od poprzedniej ekspozycji, tej ekspozycji, którą właśnie zlikwidowaliśmy na rzecz nowej, ponieważ chcieliśmy utrzymać tradycję tego miejsca i zachować charakter tego miejsca jako takiego zakątka, można powiedzieć, służącego nie tyle poznawaniu konkretnych przedmiotów, co pewnej refleksji nad dziejami po prostu. Tak więc i sposób ekspozycji, i zestawienie z mieczem, o którym wspominałem, czyli mieczem sprawiedliwości Zygmunta I, i odpowiednie oświetlenie, to wszystko ma tworzyć nastrój wyjątkowy. Z bogactwa sali kazimierzowskiej, gdzie mamy zrekonstruowane ideowo kredens, gdzie mamy setki, dziesiątki naczyń srebrnych, klejnotów, wchodzimy do pomieszczenia o zupełnie innym charakterze. I o to nam chodziło.
A obejrzeć możemy sobie go na ilustracjach, w książkach.
Możemy go obejrzeć w różnych miejscach. No, oczywiście to nie jest tak, że szczerbiec jest tak wysoko, że go w ogóle nie widać. Natomiast to rzeczywiście dzieci czy osoby o niższego wzrostu mogą mieć większą trudność w dostępie do szczerbca. Natomiast oczywiście są publikacje, więc tutaj studia nad szczercem są nadal dla zainteresowanych możliwe.
To proszę powiedzieć, jaką książkę by pan polecił, żeby poczytać więcej o szczerbcu?
Literatura jest już bardzo rozbudowana. O jednym z adresów ja już powiedziałem. Chodzi o czasopismo Gladius. Zainteresowani znajdą sobie poprzez wyszukiwarkę i poprzez zestawienie Gladiusa ze szczerbcem odpowiedni tekst. Również można przeczytać wersję polską tego tekstu, bo to jest akurat wersja angielska dla światowych badaczy, dla międzynarodowej publiczności. Polska wersja tego tekstu została opublikowana w studiach Wawelianach, które są także w całości dostępne w tej chwili w Bibliotece Polona, więc tam zachęcam do skierowania się właśnie do tej bazy bibliotecznej. Ale też dostępny jest online znakomity tekst profesora Zdzisława Żygulskiego, który ukazał się w takim tomie jubileuszowym pod tytułem Urbs Celeberrima. To był tom poświęcony Krakowowi z okazji rocznicy aktu lokacyjnego. I ten tekst można czytać właśnie w formie analogowej, że tak powiem, tradycyjnej. Sama publikacja już dzisiaj jest niedostępna. Tutaj można korzystać z bibliotek, ale na szczęście jest również wersja cyfrowa dostępna. W tej chwili nie powiem na 100%, ale z tego, co pamiętam, to na stronie Biblioteki Heidelberskiej. To jest znakomita biblioteka niemiecka, specjalizująca się w literaturze humanistycznej i ogromna część także literatury polskiej z zakresu historii sztuki jest dostępna właśnie w tej bazie danych. Zainteresowani myślę, że znajdą poprzez poszukiwania w internecie, a to ich skieruje także ku lekturom, które są ciągle jeszcze niezdigitalizowane.
Dziękuję bardzo.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.